W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Marzena Stamardakiewicz, kierowniczka Katedry Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Pani profesor, wrzesień to zwykło się już tak uznawać za ten miesiąc, który poświęcony jest chorobom nowotworowym u dzieci, ale i nie tylko, bo to jest również i miesiąc, który ukierunkowany jest na nowotwory ginekologiczne, ale chciałbym, żebyśmy w dzisiejszej naszej rozmowie wokół choroby się skupili, nowotworowej pewnie siłą rzeczy w szczególności, bo to ten rodzaj, który, no ktoś powie, każda choroba to jest taki grom z jasnego nieba, ale to chyba jest szczególny rodzaj tego gromu, który na człowieka może spaść.
Myślę, że to wrażenie, czy ten szok, który wywołuje diagnoza choroby nowotworowej, jest skutkiem też pewnych naszych przekonań co do tego, że diagnoza choroby nowotworowej, czy diagnoza raka, łączy się z tym, z dużym prawdopodobieństwem, że cała ta podróż skończy się śmiercią. I to jakby zwiększa też to natężenie tych wszystkich emocji, które towarzyszą temu momentowi, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy.
To jest taki moment, w którym, no właśnie, pani profesor powiedziała niezwykle istotną kwestię i wagę tych słów nie sposób zanegować, bo wtedy często człowiek nie do końca słusznie zadaje sobie pytanie, no to ile mi zostało?
Tak, i tutaj też jest rola, oczywiście, że tak jest. I teraz, ponieważ jestem świeżo po premierze filmu Johnny, jak państwo wiecie, historia księdza, świętej pamięci księdza Jana Kaczkowskiego. I tam jest takie znamienne zdanie, które bardzo często ksiądz powtarzał. Jest rak, szału nie ma. I w tym takim lapidarnym też określeniu jest bardzo dużo treści zawartej. Bo jest to niezwykle wyczerpujące, niezwykle obciążające wydarzenie. I niezwykle też obciążający czas, który będzie towarzyszył osobie chorej, ale też wszystkim bliskim, którzy siłą rzeczy będą w kręgu tego obciążenia się znajdowali.
No dobrze, o bliskich to za chwilę pani profesor pozwoli. Ja skupię się na razie na samych tych osobach, które z chorobą będą musiały się zmierzyć. Jak w tych pierwszych chwilach, proszę wybaczyć kolokwializm, poukładać sobie wszystko w głowie?
No i to też będzie źle zabrzmi, tak? Ale zachować spokój. Ale oczywiście jakby uznać, i to też jest rola tego otoczenia, trochę znowu wybiegam na bok, ale dać sobie czas. Tak? Ale też te wszystkie emocje, które się będą jakby ujawniały, ale też te myśli, które będą pewnie takie głównie, że pewnie umrę, to uznać, że to jest zupełnie naturalne, tak? Że wszystkie osoby, które w takiej sytuacji się znalazły, wszyscy chorzy w ten sam sposób to przeżywają. I to jest jakby uniwersalna rzecz. Tak? Wszyscy w tym momencie znajdujemy się w kryzysie emocjonalnym. I teraz bardzo trudno jest też, jak się jest w kryzysie, no to siłą rzeczy dochodzi do pewnego zawężenia świadomości, tak? I takie pewne myśli są jakby ukierunkowane w takim kanale i czasami trudno jakby spojrzeć inaczej, tak? I to jest też taki sygnał, że to jest moment, kiedy osoba znajdująca się jakby na początku drogi, na początku leczenia, potrzebuje pomocy.
Od kogo tę pomoc ma dostać? Wydawałoby się, że pewnie od psychologa, ale pani profesor, skoro wywołała pani osobę księdza Kaczkowskiego, to z tego, co ja pamiętam, to on o swojej chorobie dowiedział się od lekarza specjalisty w sposób, no, powiedziałbym, dość bezwzględny.
Oczywiście tutaj jest ogromna rola osoby, która jakby po raz pierwszy wyjawia ten fakt zachorowania. I tutaj ogromna rola jest tych umiejętności komunikacji klinicznej czy komunikacji medycznej, jakbyśmy nazwali. I poziom tych umiejętności oczywiście jest różny wśród personelu medycznego. I teraz gdybyśmy popatrzyli tak, kto pierwszy powinien taką informację przekazywać, to ja jestem w 100% przekonana i według wszystkich standardów tak jest to umiejscowione, że tą osobą pierwszą powinien być lekarz. I to powinno być zrobione dobrze. Jeśli jest zrobione dobrze i mniej brutalnie, znowu odwołując się do historii księdza Kaczkowskiego, znaczy brutalnie, w sensie takim tak literalnie, w taki odarty sposób, tak, bez jakby przestrzegania też pewnych zasad, które w komunikacji medycznej obowiązują, to wtedy jakby ta droga adaptacji, czy takiego, nie chcę powiedzieć polubienia, bo to trudno, żeby polubić od razu tą chorobę, ale jest to łatwiejsze. Natomiast jeśli to wejście takie informacyjne, ono ma wiele cech iatrogennych, no to wtedy może ta droga być wydłużona, utrudniona i bardzo często też mogę usłyszeć od pacjentów, że takie też oburzenie, tak? Czyli to jest jakby bardzo takie żywe cały czas, jak ktoś mógł w taki sposób to zrobić. Ja często też mówię studentom, jak uczymy komunikacji medycznej, tak? Że jeśli masz z tym trudność, jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to jest bardzo prosty zabieg. Wyobraź sobie, że to ty jesteś na tym miejscu, tak? Jak chciałbyś, żeby tobie to powiedziano? To nie ma prostszego sposobu uczenia się takiego empatycznego podejścia do chorego.
Pani profesor, ta wiadomość o chorobie to dopiero pierwszy etap. On bardzo często wymaga przebudowy niejako swojego dotychczasowego życia. Trudno się pogodzić z tym, że życie będzie trzeba dzielić pomiędzy dom a szpital, że dotychczasowe obowiązki będą musiały ulec przebudowaniu, przewartościowaniu, że mąż będzie musiał wyręczać żonę, bądź odwrotnie, że cały ten dotychczasowy system będzie musiał się zmienić.
Oczywiście i tak, i nie. Wszystko zależy od tego, jaka to będzie choroba, jak intensywnego leczenia będzie wymagała. No, z całą pewnością, tak, jaka by nie była, to jakąś reorganizację w takim życiu rodzinnym ona wywoła. Ale są też takie schorzenia i taki tryb tej hospitalizacji i leczenia, i to leczenie jest tak obciążające, że chory nie jest sam w stanie jakby tego wszystkiego udźwignąć, nawet z prostej przyczyny, że fizycznie nie będzie miał tylu sił, żeby podjąć pewne obowiązki i wypełniać pewne role.
Pani profesor, mówimy o tych obowiązkach, mówimy o tym, co dzieje się w rodzinie. Mówimy o tym, czym jest choroba, tu w szczególności choroba nowotworowa. I może to znowu, teraz ja niezręcznie zabrzmi, ale pół biedy, jeżeli ona dotyka kogoś w zaawansowanym wieku. A co, jeżeli dotyka dziecko? Tu zaczyna się ten chyba dramat bardzo szczególny.
Oczywiście tak, bo każdy z rodziców zupełnie miał inne wyobrażenie, jak będzie wyglądało dzieciństwo jego upragnionego dziecka. I tutaj szczególnie w rodzinach, którym przytrafiła się choroba nowotworowa ich dziecka, widać, jak bardzo ona zmienia funkcjonalność rodziny. Dlatego, że dziecko samo nie jest w stanie sobie poradzić i mamy wiele też dowodów na to, że ta opieka, ona powinna być szczególnie mądra, dlatego żeby dać możliwość, pomimo tych wszystkich obciążeń, normalnemu rozwojowi, tak? Czyli też, żeby dziecko miało możliwość rozwoju takiego emocjonalnego, ale też takiego, żeby w grupie rówieśniczej mogło się znaleźć, żeby kontynuowało edukację, żeby pewne obszary mogły jakby też podlegać rozwojowi.
Czyli nie izolujemy dziecka w tym czasie.
Absolutnie, absolutnie. I tutaj to jest bardzo duża praca też całego personelu, żeby rodzicom jakby pokazać, Ja też lubię też trochę tak hasłowo to jakby unaoczniać, mówiąc do rodziców, że państwa dziecko jest nadal normalnym dzieckiem. To jest normalne dziecko, które znalazło się w nienormalnej sytuacji. Ponieważ jest normalne, to musimy robić wszystko, żeby tą normalność jakby utrzymać. Tak? Czyli jeśli jest uczniem, ma się uczyć. Jeśli przedszkolakiem, ma się bawić, ma zdobywać te nowe umiejętności. Tak? Nie ochraniam nadmiernie, stawiam wymagania. Oczywiście ta mądrość będzie też polegała na tym, żeby te wymagania jakby dostosować do wydolności dziecka. Tak? Ale też po to są całe zespoły, są pedagodzy, są psychologowie, są wolontariusze przeszkoleni. Jest mnóstwo osób, które jakby specjalizują się też w pomaganiu.
To znowu niezwykle istotna kwestia, pani profesor, bo dziecko najczęściej małe albo bardzo młode potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, potrzebuje aktywności, potrzebuje, albo inaczej, może tego, czego nie potrzebuje, to właśnie ta szczególna izolacja.
No i tutaj oczywiście te kliniki onkologii, hematologii dziecięcej, one starały się uwzględniać te potrzeby rozwojowe dzieci, ale na to się nałożyły różne warunki, między innymi pandemia. W związku z tym to wyizolowanie dzieci było szczególnie przykre. Szczególnie przykre, ale też są też możliwości pewnego jakby przezwyciężania tych trudności. Tak? To wymagało pewnych dodatkowych zabiegów. Oczywiście nic nie zastąpi takiego kontaktu rówieśnik z rówieśnikiem, ale w pewnym stopniu było to zaspokajane poprzez to, że dzieci będące na jednej sali mogły się ze sobą komunikować, prawda? Czy mogły podejmować jakieś aktywności. No nie było to doskonałe. Mamy nadzieję, że takiego zamknięcia ponownego, totalnego nie będziemy przeżywać.
Oby, pani profesor, ale ta choroba dziecka w rodzinie może wywoływać również w rodzinie emocje, bo to znowu jest ta sytuacja, która przebudowuje całe dotychczasowe życie. Musi dojść do podziału obowiązków, musi dojść do uwzględniania wizyty w szpitalu. Pewnie pojawia się gdzieś, proszę mi wyprowadzić z błędu, jeśli tak nie jest, obwinianie się wzajemne o to, co się stało. Ba, może pojawiać się wśród rodzeństwa zazdrość, że teraz temu dziecku, pierwszemu czy drugiemu, rodzice poświęcają zdecydowanie więcej czasu niż temu, które jest w domu.
Świetnie, panie Wojtku, bo pan w skrócie wszystkie problemy tutaj naszkicował. Te, które się mogą wydarzać i które pojawiają się w systemie rodzinnym, w którym jedno z dzieci zachorowało. Znowu, choruje cała rodzina, też mówiąc jakby tak skrótowo. Tak. Każdy ponosi jakieś koszty. I też w tej psychoedukacji, która jest podejmowana w stosunku do rodziców, jeśli trafiają na oddział onkologii i hematologii dziecięcej, o tym trzeba mówić, tak? O tych zagrożeniach. O tym, że nadmierna koncentracja na chorym dziecku, która jest też zupełnie naturalna, ale ona też musi w jakichś ramach się zmieścić. Jeśli są dzieci zdrowe, to też, żeby o nich nie zapominać, żeby one też zrozumiały, co się tutaj stało. Podobnie jak przypominanie o tym, że standardem w onkologii dziecięcej jest to, że dziecko chore też musi zrozumieć, co się tutaj stało. Czyli też wymagane jest, aby uzyskało oczywiście adekwatnie do poziomu rozwoju szereg informacji na temat tego, co się tutaj dzieje. Jak wygląda leczenie, dlaczego tak się czuję, co się dzieje z moim ciałem. Podobnie zdrowe rodzeństwo, tak? Które nie tylko, że doświadcza też czasami takiego poczucia winy, że kłótnią albo jakąś bójką, która jest też zupełnie naturalna u rodzeństwa, jakby doprowadziła do wystąpienia choroby nowotworowej. Te lęki trzeba zabrać. Podobnie też w pracy z rodzicami. No, trzeba zabrać to poczucie winy, które pierwsze się pojawia, tak? Nie zajmowałem się swoim dzieckiem na tyle dobrze.
Albo lekceważyłem objawy.
Lekceważyłem objawy, które się... I to są takie myśli, które się pojawiają trochę post factum, tak? Bo trudno jakby znać to wszystko. Stąd rola ogromna tego września, tego złotego września, który jest miesiącem pamięci czy świadomości, że nowotwory u dzieci także występują. Po to też, żeby jakby przypominać, jakie to mogą być te niespecyficzne objawy, które mogą sugerować, że jest to choroba nowotworowa. I to dotyczy nie tylko rodziców, ale też i szerzej, i lekarzy pierwszego kontaktu, tak, i wszystkich osób, które są w otoczeniu i które może mają taką możliwość spojrzenia z pewnego dystansu i zobaczenia. No, wiedza jest tutaj ogromnie potrzebna.
Pani profesor, niektórzy w takich sytuacjach szukają oparcia w religii, inni znowu zupełnie odwrotnie obarczają Pana Boga za to, co się stało z nimi, czy z ich najbliższymi. I dobrze, że pani profesor rozpoczęła od osoby księdza Kaczkowskiego, bo on kiedyś powiedział, no nie, nie mylmy fizjologii z Panem Bogiem.
Tak, oczywiście te reakcje są też różne. Wszystko zależy od tego, jaka jest jakby historia też indywidualna dziecka czy też rodzica, ale to też jest jakby temat do rozmowy. Oczywiście Pan Bóg tego nie spowodował. Ja bardzo często wtedy mówię, że choroba nowotworowa u dzieci, szczególnie u dzieci, jest rodzajem jakby wypadku. Tak, jest jakby zupełnie niezawiniona. Nie ma tam jeszcze możliwości mówienia o tym, że zły styl życia, prawda, czy jakieś nałogi mogły doprowadzić, czy być takim czynnikiem, który mógłby sprzyjać wystąpieniu nowotworzenia, tak jak to przy rakach czy nowotworach u osób dorosłych jest. Więc troszkę zabrać tego napięcia takiego. Ale wracając też do tych takich rozmów dotyczących religii, no tutaj też obserwuję jakby, tak jak pan też zauważył, jakby dwa takie trendy, tak? Większość osób jakby zwraca się z taką z większym zaangażowaniem, tak? I religia, i pewne też takie praktyki religijne, one są takimi działaniami, które dają siłę, tak? I jest to takie odwołanie do absolutu, do najwyższej instancji też. Coś, co daje też takie poczucie oparcia, ale też takiego zaufania. Ale są też osoby, które jakby zupełnie odrzucają i uważają, że jest to niezawiniona rzecz. Bardzo ciekawe też badania są, które pokazują, że osoby, które mają takie głębokie religijne zaangażowanie, mają, to jest jakby dodatkowy zasób w psychologii, moglibyśmy powiedzieć, tak? Czyli taki czynnik, który no, jakby daje siłę do przejścia wielu przeciwności. Więc no to jakby zostawiam też jako taką otwartą rzecz, bo wcale też nie oznacza, że osoby, które deklarują się jako osoby niewierzące, czy mniej zaangażowane, tak bym powiedziała, czy jakieś takie wojujące, to, że sobie nie są w stanie zupełnie poradzić, prawda? Ale to jest jakby też na dłuższą rozmowę.
Mam nadzieję, że do takiej dojdzie. Pani profesor, wrzesień miesiącem świadomości nowotworowej, ale pani też doskonale wie jako specjalistka, że postawy takie, nie pójdę na badania profilaktyczne, bo jeszcze coś mi znajdą, również się pojawiają.
No i to znowu też otwiera się cały obszar takiej możliwości podnoszenia tej świadomości takiej społecznej, prawda? Czyli ta psychoedukacja i psychoedukacja. Nawet też się zastanawialiśmy, dlaczego tak się niechętnie zgłaszamy. No pewnie gdzieś tam u podłoża tego jest lęk, tak? Rzeczywiście, tak jak pan mówi, że pewnie mi coś znajdą. Ale jeśli będziemy mówili, jeśli ci znajdą coś, tak, i będzie to odpowiednio wcześnie, to trzeba pokazywać też, że wcześnie rozpoznana choroba nowotworowa daje ogromne szanse na to, że wyleczona zostanie. Ale też mówienie o tym, że choroba nowotworowa, nawet u osób dorosłych, staje się chorobą przewlekłą. jest mnóstwo, wielu osób, które jakby z chorobą nowotworową żyją i jest to taka choroba, która jest jakby pod kontrolą, tak? Jest taka możliwość i że można iść w parze. I to trzeba podkreślać, tak? Że oczywiście zmienia się moje życie, ale ono się nie kończy. Że jest wiele szans na to, żeby zostać wyleczonym.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Profesor Marzena Samardakiewicz, kierowniczka Katedry Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, była naszym gościem. Dziękuję,
bardzo
pani profesor. Dobranoc.
Bardzo dziękuję. Dobranoc.